Hrabia Dębski, którego pradziad otrzymał tytuł od samego Napoleona, zagrożony osobiście, uciekł z kraju w ostatniej chwili, zabierając ze sobą jedyną córkę. A może raczej należałoby powiedzieć, że to córka zabrała lekko rannego ojca. Jego dobra, rzecz jasna, zostały skonfiskowane. Na szczęście jednak zasadnicza część rodzinnego majątku znajdowała się w rękach babci, starej hrabiny Dębskiej, wywodzącej się z bogatych kupców gdańskich. Swymi czasy małżeństwo dziadka stanowiło mezalians, wówczas gwałtownie potępiane, a teraz owocujący zyskiem. Posagowych dóbr hrabiny konfiskata nie obejmowała, hrabia Dębski zaś był ich jedynym dziedzicem, bez względu na to, gdzie przebywał, na Syberii czy w Paryżu, wolał w Paryżu. Przekazanie funduszów Via Gdańsk nie napotkało żadnych trudności i hrabia z córką, wynająwszy mały i skromny pałacek przy Chaussée d'Antin, błyskawicznie wszedł do najlepszego towarzystwa, znanego mu zresztą z lat młodości. Jego piękna córka z miejsca zrobiła furorę. 17-letniej hrabiance Klementynie, starszy od niej o lat 11, ale wciąż bardzo młodzieńczy, wicehrabia de Narmont, zakochał się na śmierć i życie, zanim się zdążył obejrzeć. Powodzenie zawsze miał szaleńczy, od 2 lat jednakże, od chwili wejścia w posiadanie diamentu, przestał je wykorzystywać i prowadził się nienagannie, z czego prawie nie zdawał sobie sprawy. W tajemniczy sposób wielki diament zmienił mu charakter. Niegdysiejszy złoty młodzieniec, lekkomyślny, niedbały utracjusz, przeistoczył się w istotę myślącą. Roziskrzona bryła działała jakby dwukierunkowo. Z jednej strony wyraźnie się czuło, że jej pochodzenie jest podejrzane i należy ją ukrywać. Z drugiej stwarzała olśniewające możliwości finansowe, których wyrzeczenie się byłoby idiotyzmem. Wicehrabia nie potrafił się na nią zdobyć, równie niezdolny do tych jakichś niezbędnych zabiegów, przecięcia kamienia, sprzedaży, konszachtów z jubilerami oraz innych wysiłków. W tym wszystkim nie miał pieniędzy, grzązł w długach, na rodzinę nie miał już co liczyć i całymi tygodniami odbijał się od ostatniej okrojonej posiadłości, gdzie ojciec z matką, obydwoje mocno wiekowi, wegetowali w resztkach zrujnowanego zameczku. Dochód z tych pozostałości po przodkach wystarczył zaledwie na nędzne utrzymanie, a diament świecił własnym blaskiem i kusił, ostrzegając zarazem przed nierozważną lekkomyślnością. Wicehrabia zatem w pierwszym rzędzie zwalczył w sobie lekkomyślność. Cały paryski wielki świat, a także półświatek, najpierw się zdziwił, potem nie uwierzył, a wreszcie pogodził się z tą osobliwą odmianą dotychczasowego ognistego galanta. Poszła fama, że wicehrabia musi się bogato ożenić i stąd nagły zwrot ku moralności. Chociaż liczne młodsze i starsze damy chętnie by go zaakceptowały, nawet bez żadnych dodatkowych cnót. 20 lat wcześniej, 8-letni wówczas wicehrabia został przedstawiony młodemu hrabiemu Dębskiemu przez własnego ojca, który wprowadzał w życie paryskie polskiego arystokratę. I teraz odnowienie znajomości przyszło bez trudu. Dostęp do Klementyny był otwarty. Klementyna, wychowana w kraju o skomplikowanej sytuacji politycznej, z jednej strony pełna surowych zasad, podbudowanych nieugiętym patriotyzmem, z drugiej tryskała życiem i energią, chciwa wrażeń, wytchnienia po rozmaitych okrotnościach, beztroski i zabawy. Nie miała zadatków na matronę i cierpiętnicę, wręcz przeciwnie. Fakt, że osobiście przekradając się konno i pieszo wśród lasów i ugorów donosiła powstańcom pożywienie i nawet opatrywała rany, wcale nie dobił jej nieodwracalnie, a upadek powstania nie pozbawił optymizmu. Wszystko to razem stanowiło acz dość ponurą, to jednak wspaniałą przygodę i nauczyło ją korzystać z każdej chwili radości i ulgi, regenerować siły dla zniesienia następnych nieszczęść i wierzyć niezłomnie w tak zwane lepsze jutro. Należała do kobiet stanowiących czyste błogosławieństwo dla całego rodzaju męskiego. Wewnętrznie zaś była starsza niż wskazywał jej wiek. Świeżo minione wydarzenia historyczne obdarzyły ją dojrzałością umysłu i charakteru i do tego była naprawdę piękna. Wicehrabia na jej punkcie oszalał do tego stopnia, że prawie zapomniał o diamencie. Klementyna w nieco wolniejszym tempie odpowiadała mu wzajemnością. Na oko podobał jej się od razu, rozejrzawszy się zaś wokół siebie, doceniła zdumiewająco moralny tryb życia młodego człowieka, o którym krążyły obecnie kąśliwe opinie, jakoby pokutował za wcześniejsze grzechy. Skoro pokutował, to już nieźle, szczególnie, że poddał się tej pokucie sam z siebie, dobrowolnie, bez niczyjego nacisku. Jedną miał tylko wadę nieuleczalną, mianowicie nie był bogaty. Pochodził ze zrujnowanej rodziny, nie posiadał prawie żadnego dochodu i nie czekał na niego żaden spadek. Pod tym względem prezentował się beznadziejnie. Ubóstwem wielbiciela Klementyna nie przejęła się zbytnio, co oznacza, wiedziała doskonale, dość się naoglądała w kraju rodzin zrujnowanych. Znała takich, którzy poddali się rezygnacji i podupadli doszczętnie. Znała też i takich, którzy umieli się podźwignąć, sama nie zagrożona żadną nędzą, wyłącznie dzięki gdańskiej babce. Wpadły jej nawet w ucho jakieś rozmowy o funduszach lokowanych w Anglii, zabezpieczonych przed wszelkimi kataklizmami. Na wszelki wypadek jednakże odbyła rozmowę z ojcem. Mój tatku, rzekła przy śniadaniu spożywanym sam na sam we dwoje, czy my jesteśmy bogaci? Hrabia Dębski po wydarzeniach powstańczych, pełen uznania, a nawet szacunku dla własnej córki, zastanowił się. To zależy, odparł. Ogólnie jako rodzina raczej tak, ale pozostał nam tylko majątek babci, bo moje przypadło. No i ty masz zarzecze po matce. Dałoby się z tego wyżyć. A gdyby nagle potrzebne nam były pieniądze, dużo pieniędzy, to co? A cóż ty, moje dziecko, nagle zrobiłaś się taką finansistką? Zaraz tatce powiem, ale najpierw niech tatko odpowie. Gdyby nam były potrzebne. Dużo pieniędzy to ile według ciebie? Nie wiem, 1 000 000 franków albo 2 000 000. 2 000 000 franków chciałabyś, żeby ci tu położyć na stole. To nie dzisiaj. Najprędzej jutro, a może nawet pojutrze. Musiałyby nadejść przez Gdańsk i Londyn. Nadwyrężyłyby nas nieco, ale rzecz jest możliwa. Dlaczego pytasz? Powiem tatce prawdę. Hrabia łypnął okiem na córkę, nieco zaskoczony. No ja myślę, jakżeby inaczej. Dotychczas kłamstw żadnych od ciebie nie słyszałem. I nie usłyszę, tatko, zapewniła Klementyna, przyzwyczajona do bezwzględnej szczerości własnej i wielkiej tolerancji ojca. Ciągle tu wszyscy trąbią o pieniądzach, spadkach, kredytach, posagach, posagach szczególnie. Chciałabym wiedzieć, co by było, gdyby mi się oświadczył ktoś ubogi. Czy ja muszę sobie szukać bogatego męża? Żadnego nie musisz, sami cię znajdą. Możesz dziecko poślubić i bogatego, i ubogiego, jeśli ci do serca przypadnie, byle dobrej krwi. I nie jakiegoś szaławiła, co wszystko przetrwoni. A ja wierzę, że rozumu ci nie zabraknie, tylko nic nie czyń w tajemnicy przede mną. Nie uczynię, tatku. Obietnica miała swoją wagę. Nie oznaczała rzecz jasna zwierzeń, jakie czyni się o zmierzchu najlepszej przyjaciółce. Czegoś podobnego hrabia Dębski nie oczekiwał, a Klementyna dobrze wiedziała, o co ojcu chodzi. Nie musiała wyjawiać niepewnych drgnień serca, ale takie rzeczy jak potajemne schadzki, ukrywane znajomości czy zgoła ucieczka z amantem nie wchodziły w rachubę. Wpojona miała przekonanie, że co uczciwe, to nie wymaga ukrycia. Tajemnica z reguły wykryje wykroczenie, a nawet zbrodnie. Oczywiście bywają wyjątki, na przykład w odniesieniu do wroga, chociażby różne spiski w kraju. Uspokojona w kwestiach finansowych, pozwoliła uczuciu na rozwój. Wicehrabia de Normand zwlekał z oświadczeniami tylko dlatego, że ogarnęła go rozpacz na tle finansowym. O zamożności hrabiego Dębskiego nie miał pojęcia. Przywykł raczej do ubóstwa emigrantów z kraju, który nie istniał na mapach Europy. I hrabiego również uważał za ofiarę goniącą resztkami. Bogaty mariaż przy swojej urodzie i wychowaniu Klementyna miała jak w banku. On zaś chciał jej w tym przeszkodzić. Chciał ją zagarnąć dla siebie, nie mogąc jej nic dać. Jedyne, co mógł zaproponować, to żałosną egzystencję na ruinach zameczku wśród paru krów, koni, owiec, dość licznego drobiu, znacznie liczniejszych szczurów i nietoperzy oraz 3 osób służby. Starego lokaja, kucharki i dziewki do wszystkiego. Nie takim bogactwem pragnął ją obdarzyć. Czemuż jak kretyn tak bez opamiętania trwonił spadek po ciotecznej babce? Co mu do głupiego łba strzeliło, żeby obsypywać złotem jakieś idiotyczne kurtyzany? Fetować cyrkowców i chórzystki z opery, rozdawać przyjaciołom i wrogom najlepsze konie, przegrywać po salonach dzikie sumy, a wygrane zostawiać służbie. Ta służba jest teraz 10 razy bogatsza od niego, co za cymbał grzmiący. Samokrytykę odpracował sam ze sobą rzetelnie, ale niewiele to pomogło. Jedyny ratunek, wielki diament, znów zaczął natrętnie pchać mu się na myśl, gdyby tylko zdołał się nim posłużyć. O nie, teraz już by nie robił z siebie idioty, żadnej głupiej rozrzutności. Zainwestować rozumnie i dać sobie spokój z życiem ponad stan. Ta przecudna dziewczyna nie prezentuje żadnych rozszalałych kaprysów. To anioł z nieba, a nie grymaśna kokota. Żył jako tako i nie chodził w łachmanach tylko dzięki racjonalnym poglądom wierzycieli. Zdając sobie sprawę, że ze zrujnowanego dokładnie dłużnika niczego nie wydoją, woleli cierpliwie poczekać na poprawę jego losu. Bogaty ożonek wciąż wydawał się wielce prawdopodobny i sami gotowi byli mu raić różne właściwe partie, dziwiąc się tylko z lekką irytacją, że nie bierze wdowy po bankierze. Może i nie zupełnie młodej, ale tarzającej się w dostatkach jeszcze całkiem na chodzie. A córka kupca winnego, milionera, aż się trzęsła do niego. Lada chwila powinien się złamać i coś z tego wybrać. W oczekiwaniu tej radosnej chwili wciąż karmili go i odziewali na kredyt. Nawet własnego konia oddanego w zastaw mógł wicehrabia w razie potrzeby wypożyczać. Wicehrabia zaś teraz już oglądał diament codziennie i bał się wybuchu afery. Był święcie przekonany, że w razie najmniejszego swądu straciłby Klementynę bezpowrotnie. Gryzł się tak, że sposępniał i nawet nieco zmienił się na twarzy. Może by i zmarniał doszczętnie albo popełnił jakieś głupstwo, gdyby nie wtrącił się los. Los przybrał postać deszczu, który lunął znienacka. Wicehrabia sterczał właśnie ponuro przed wystawą jubilera, którego wcale nie zamierzał odwiedzać, bo na nic innego jeszcze się nie zdecydował. A widok wielkich klejnotów denerwował go niewymownie. Na stan nieba nie zwracał żadnej uwagi, nagła ulewa zaskoczyła go. Odwrócił się gwałtownie w poszukiwaniu jakiegoś chronienia i ujrzał hrabiego Dębskiego w krytym powozie, zwalniającym tuż przed nim. Hrabia dostrzegł go w tym samym momencie. Kazał zatrzymać się i zaprosił młodzieńca najpierw do pojazdu, a potem do siebie. Klementyny nie było, bawiła gdzieś w gościnie. Obaj usiedli przy winie, czekając na jej powrót. Wyjątkowo bowiem nie mieli w planach żadnej wieczornej rozrywki. Hrabia Dębski na zaburzenie wzroku nie cierpiał. O rękę córki bywał proszony niezliczoną ilość razy od chwili, kiedy ukończyła 15 lat. Objawy rozmaitych, gwałtownych uczuć były mu doskonale znane. Pamiętał nawet doświadczenia własne. Domyślał się, na co ciężko choruje zgnębiony wicehrabia. Lubił go, znał rodzinę, cenił niegdyś jego ojca. Pozwolił sobie teraz na współczucie, aczkolwiek zachęcać go do oświadczeń nie miał najmniejszego zamiaru. Chciał mu tylko nieco ulżyć. Wicehrabia na oglądanej przed chwilą wystawie zauważył między innymi rubinowe spinki, których sam niegdyś był szczęśliwym posiadaczem. I widok napełnił go głębokim rozgoryczeniem, połączonym ze wstrętem do siebie. Pierwsze życzliwe słowo pozbawiło go równowagi i opanowania. Coś w nim pękło. – Masz pan, hrabio, do czynienia z bydlakiem i kretynem – rzekł gwałtownie. – Powinien pan wezwać służbę i wyrzucić mnie za drzwi. Sam dobrowolnie nie wyjdę, nie zdobędę się na to. Kocham pannę Klementynę do szaleństwa. Wyznaję to, żeby uniknąć nieporozumień. Nie proszę pana o jej rękę, za nic, nie ośmielam się. Tak jak nie ośmieliłem się dotychczas wyjawić jej moich uczuć, chory jestem od tego. Dość osobliwe stanowisko, zauważył hrabia dyplomatycznie i łagodnie. Ciąży na panu jakaś, nieprzyjemność? Ciąży, jedna zasadniczo, nie mam pieniędzy. Straciłem wszystko, jestem nędzarzem. Nie wiem, co zrobić, bo nie przywiążę do mojej nędzy kobiety, którą kocham ponad wszystko na świecie, a żyć bez niej nie potrafię. Mówił pan, że zmizerniałem. Nic dziwnego, karmię się głównie wyrzutami sumienia, a to niestrawne pożywienie. Darować sobie nie mogę, że byłem takim głupcem. Dopiero niedawno, no już prawie 3 lata, oprzytomniałem i spojrzałem prawdzie w oczy. Owszem, przyznaję, myślałem o bogatym ożenku, ale z chwilą ujrzenia pańskiej córki moje myślenie skończyło się jak nożem uciął, raczej strzelę sobie w łeb. Hrabia Dębski miał pogodne usposobienie i duży zasób poczucia humoru. Wyznanie go rozśmieszyło, bo kwestie finansowe wśród przeszkód w ewentualnym poślubieniu Klementyny stały akurat na ostatnim miejscu. To rzadko bywa najlepszym rozwiązaniem. Przerwał taktownie, krejąc rozweselenie i dolewając wina niezwykłemu konkurentowi. A co właściwie panu zostało? Bo z każdego majątku zawsze coś zostaje. Zostało, przyznał wicehrabia z gniewnym sarkazmem. Kilka krów, kilka świń. Poślubię kobietę, którą uwielbiam i uszczęśliwię ją koniecznością karmienia nierogacizny. Nie chcę wywierać na pana żadnej presji, ale moja córka doskonale umie oporządzać świnie. Zakomunikował hrabia, któremu coraz bardziej chciało się śmiać. Szczerość i prawda wręcz biły od wicehrabiego, wystawiając mu całkiem niezłe świadectwo. Świadom przy tym własnej sytuacji materialnej, która mogła wszystkiemu zaradzić, hrabia bawił się coraz lepiej. Wicehrabia otworzył usta, żeby wydać następny rozpaczliwy okrzyk i zamknął je nagle, potem znów je otworzył. – Wyśmiewa się pan ze mnie – rzekł z goryczą. – I słusznie. – Wcale się nie wyśmiewam. – Niemożliwe. Skąd pan nie Klementynie do świń? – Także do krów, koni i drobiu. Powinien pan pouczyć się trochę historii i geografii. Rozmaite wydarzenia nasz kraj przeżywał i przyszła taka chwila, kiedy moja córka w głębi lasu pilnowała świń, chroniąc je przed wrogiem. Stanowiło jedyne pożywienie wojsk powstańczych w tym rejonie. Było także i tak, że cała męska służba poszła z bronią do walki, a żeńska z trudem dawała sobie radę. Moja córka doiła krowy i czyściła konie. Nabyte wcześniej wykształcenie wcale jej w tym nie przeszkadzało. Wicehrabia patrzył na hrabiego wzrokiem cokolwiek baranim, zastanawiając się mgliście, czy to możliwe, żeby któryś z nich upił się trzema kieliszkami wina. Na Boga, ale chyba nie polubiła tych zająć, także nie nabrała do nich przesadniej niechęci. To rozumna dziewczyna pojmuje pewne konieczności, co nie znaczy, że jej marzeniem jest zostać dujką, tak mi się przynajmniej wydaje. Trudno czasem mężczyźnie w średnim wieku zrozumieć bardzo młodą damę. Wicehrabia mechanicznie napił się wina i odrobinę ochłonął. Pańska córka to skarb pod każdym względem, oznajmił stanowczo i smutnie. Gdyby istniał dla mnie bodaj cień możliwości, no powiedzmy, że cień istnieje, ale nader wątpliwy. Wstąpiłbym w szranki z mieczem w dłoni. Sam pan widzi, pozwalam sobie na szczerość nie do przyjęcia w myśl panujących powszechnie obyczajów, na przywilej i ulgę rozmowy z przyjacielem, bo uważam pana za przyjaciela. Pozostało mi to wrażenie z czasów, kiedy miałem 8 lat, a mój ojciec wyrażał się o panu z wielką sympatią i uznaniem. Podobał mi się pan wtedy ogromnie. Prawie zapominam, że jest pan ojcem kobiety, o której mówię i która stanowi nieszczęście mojego życia. Co właściwie sprawiło, że przed 3 laty zmienił pan tryb życia? Przerwał hrabia z zainteresowaniem. Dysponował pan przecież jeszcze jakimiś resztkami. Wicehrabia milczał przez chwilę, walcząc z pokusą, żeby wyznać hrabiemu całą prawdę. Dysponowałem i nie tylko. Szczęśliwy traf zdarzył, że wygrałem w bakarata znaczną sumę. Tak znaczną, że pozwoliła mi dożyć obecnej chwili. Równocześnie, no cóż... Pomówmy jak mężczyzna z mężczyzną. Nie przypuszcza pan chyba, że żyłem jak mnich. Pewna dziewczyna, prosta dziewczyna, nawet nie piękna, ale pełna uroku, inteligentna, bez trudu mogła udawać prawdziwą damę. W przepływie lekkomyślności byłem gotów ożenić się z nią i uważałem to nawet za doskonały dowcip. Osiągnąłem chyba wówczas szczyt możliwej głupoty. Straciła życie w moich oczach, padłszy ofiarą katastrofy w chwili, kiedy realizował się jej cel życia. Zginęła z blaskiem na twarzy. Gdyby wicehrabia wiedział, że ów blask na twarzy Mariette miał ścisły związek z miksturą, jaka czekała na niego w kryształowej karafce, zapewne wspomniałby słodką dzieweczkę z mniejszym wzruszeniem. Nie wiedział jednak i dzięki temu mógł wypromieniować z siebie samą szlachetność. Nie kochałem jej. Zwierzał się dalej uczciwie, ale bardzo lubiłem i to wydarzenie mną wstrząsnęło. Nigdy o tym nikomu nie mówiłem i nikt o tym nie wie. Wszyscy myślą, że ustatkowałem się wyłącznie dla bogatego orzenku. Ja zaś po pierwszym wstrząsie zdołałem zastanowić się, co robię i jak wygląda moja przyszłość. Sądzę, że zasługuje pan raczej na wyrazy uznania, a nie potępienie. Powiedział hrabia z namysłem. Obiłem się tu już o uszy różne opinie na pana temat. Sam również w młodości występowałem w charakterze półgłówka i gdyby nie śmierć ojca i konieczność powrotu do kraju, może posunąłbym się znacznie dalej. Chociaż z drugiej strony lepiej było wtedy stracić możliwie dużo, mniej by teraz mieli do odbierania. Na ile orientuję się w sytuacji, skonfiskowano panu wszystko? Mnie tak. Na szczęście mojej matce trochę zostało. No więc sam pan widzi, rzekł wicehrabia wracając do gnębiącego go tematu. Moim rodzicom też coś zostało. Można to uznać za punkt wyjścia. Nie z takich szczątków pracowici ludzie dorabiali się fortun. Zakopać się na wsi, osobiście zadbać o te świnie, krowy i kawałek winnicy, poświęcić życie ciężkiej pracy i zapewne moje wnuki znów stałyby się bogate. Może to zrobię, zamiast strzelać sobie w łeb, ale byłbym zbrodniarzem, gdybym zaprzągł do pługa anioła. Niech pan wejrzy w siebie, poradził hrabia, którego to wszystko znów zaczęło śmieszyć. Anioł aniołem, ale czy pan sam zdołałby żyć w trzech pokojach z jedną służącą, z żoną, która sama karmi dzieci, bo nie stać jej na mamkę, mając dwie kamizelki i jeden niemodny frak, bez opery, komedii, wizyt, powozu? Wicehrabia oczyma duszy ujrzał egzystencję starego lichwiarza, któremu sam był winien straszliwe sumy, w związku z czym raz go odwiedził. Musi to być w Paryżu? Przerwał z niesmakiem. Nie może być na wsi? W gruncie rzeczy lubię wieś, a frak jest tam potrzebny jak piąte koło u wozu. Co do rozrywek, jeden koń, jedna fuzja i piękna żona wystarczą. Mógłbym jeszcze jechać do Ameryki i karczować dzikie puszcze. Nie, uparł się hrabia. Ja proszę, żeby pan sobie wyobraził skromną, urzędniczą egzystencję w Paryżu, taką za 2000 rocznie. Niech pan wysili wyobraźnię i odpowie uczciwie. Wicehrabia milczał długą chwilę, popijając wino wpatrzone gdzieś w dal. Widział dwa obrazy. Jeden całkiem znośny. Zawierał w sobie samotnego, młodego człowieka, który żywił się na proszonych obiadkach i kolacjach. Owe 2000 zaś wystarczyły mu na uzupełnienie stroju. I drugi zgoła potworny, tego samego człowieka, obdarzonego rodziną z zaniedbaną, znękaną żoną i źle odżywionymi dziećmi. Spróbowałbym coś zrobić, oznajmił wreszcie z zaciętością. Zdaje się, że mam czynny charakter. Może zaoszczędziłbym 100 franków i ruszył na giełdę, a może zostałbym włamywaczem i rozbójnikiem. Gdyby moja żona wyglądała na istotę szczęśliwą, zniósłbym to łatwiej, ale tym bardziej próbowałbym coś zrobić, jeszcze nie wiem co. Wbrew pozorom nie jestem idiotą zupełnym i chyba bym coś wymyślił. A powiedzmy przy dochodzie 100 000. Wicehrabia spojrzał na hrabiego z wyraźnym niepokojem i zdumieniem. Pan żartuje. Przecież to jest normalny dochód ludzi, dobrze średnio sytuowanych. Można go trwonić. Za nic, przenigdy. Za dobrze to znam, złożyłem sobie przysięgę, ślubowałem. W przypływach optymizmu zdążyłem to sobie obmyślić, podniósłbym normuła. Własne konie, własne wino, własne owoce, jarzyny, ryby, mięso. O nie, drugi raz nie wygłupię się tak potwornie. Hrabia Dębski pojął, że słyszy prawdę. Podjął decyzję. Reszta zależała od Klementyny. W tym właśnie momencie Klementyna wróciła do domu. Rozogniony i ogłuszony całą rozmową, wicehrabia de Normois zgłupiał do tego stopnia, że nie bacząc na obecność ewentualnego przyszłego teścia, zerwał się z fotela i padł przed nią na kolana. – Wybacz pani – wykrzyknął rozpaczliwie. – Kocham cię do szaleństwa. Nie mam do tego prawa, nie mam nic. Jeśli zgodzisz się zostać moją żoną, nie wiem, co zrobię. Zaskoczona nieco Klementyna rzuciła okiem na ojca, który z wysiłkiem tłumił wyraźnie widoczne rozbawienie. – Myślę, że załatwisz pan sprawę ślubu – odparła mimowoli, na co hrabia Dębski zerwał się i uciekł do gabinetu, nie mogąc dłużej powstrzymywać śmiechu. Wicehrabia de Normand omal nie zemdlał, ale piorunujące szczęście dodało mu sił. Rzetelnie ogłuszyła go dopiero informacja, iż bierze sobie bogatą żonę, a zatem nastąpił zwyczajny cud. Pieniądze Klementyny pozwoliły mu wreszcie odczepić się od diamentu. Kryjówkę dla podejrzanej drogocenności wymyślił od razu i nie musiał już zaprzątać sobie nią głowy. Uczynił to, z czego wcześniej zrezygnowała Arabella. Pierwszą wizytę u rodziców, do których czym prędzej przybył, żeby zawiadomić ich o matrymonialnym sukcesie, wykorzystał na pracę niszczycielską. Znalazł w gabinecie grube dzieło traktujące o polowaniu z sokołami i tresurze dzikiego ptactwa i w samym środku książki wyciął dziurę odpowiedniego rozmiaru. Kartki wokół dziury lekko pomazał klejem wyłącznie na wszelki wypadek, bo nie przypuszczał, żeby ktokolwiek mógł się zainteresować tematem, raczej mało aktualnym. Sokołów w okolicy nie było, nawet na lekarstwo, zaś amatorzy tej rozrywki jakoś już dawno przepadli, po czym o klejnocie prawie zapomniał. Wojna z Prusami szczęśliwym przypadkiem ominęła całą rodzinę. Klementyna z małżonkiem oraz dwójką dzieci bawiła w Polsce, gdzie dogorywała babcia stara hrabina Dębska. Hrabia Dębski przybyć do matki nie mógł, ponieważ zlekceważył sobie wcześniej właściwe starania i wciąż znajdował się na indeksie dla władz w kraju, będąc wyłącznie kandydatem na Sybir. Stara hrabina miała dość rozumu, żeby syna z polskich dóbr wydziedziczyć i jedyną spadkobierczynią ustanowić Klementynę. Hrabiemu zaś przekazała udać się do Anglii w celu przypilnowania tamtejszych majątności. Wicehrabia obecnie po śmierci ojca, już hrabia de Normand, wcale nie pchał się do osobistego udziału w działaniach wojennych i chętnie siedział w ojczyźnie żony. Nawiązał liczne znajomości i zażywał sielskich rozrywek. Zważywszy brak przesądów klasowych i lekkie skłonności demokratyczne, bez oporu poznawał najrozmaitszych ludzi, aż trafił na niejakiego pana Władysława Krepla, szlifierza diamentów i jubilera w jednej osobie. Pan Krepel przed kilkunastu laty, jeszcze jako młody człowiek, wysłany został przez własnego rozumnego ojca w zagraniczne wojaże w celach szkoleniowych. 2 lata spędził w Amsterdamie, a 2 w Londynie. Trafił tam akurat na diamentową aferę, która go żywo zainteresowała. Napomknął o niej teraz francuskiemu hrabiemu przy okazji prezentowania rozmaitych precjozów. Pogawędka na ten temat z miejsca rozkwitła bujnie, bo francuski hrabia okazał żywe zainteresowanie. Pan Krepel, świadek nietknięty żadnymi podejrzeniami, mógł sobie pozwolić na wszelkie dywagacje i z wielkim zadowoleniem wyciągnął nawet swoje własne listy, pisane wówczas do ojca, zawierające wszystkie szczegóły. – O, proszę – rzekł z zadowoleniem, wertując korespondencję. – To był Sir Henry Meadows. Ten się znał na rzeczy. W jego firmie praktykowałem 5 roku. Osobiście ze mną rozmawiał, bo nie byłem w końcu chłopcem na posyłki. Mój ojciec liczył się na rynku. No i od niego samego wiem, że przedmiot sporu istniał z pewnością. Widział go Raja, Raja Kardapuru w dzieciństwie. No i ten pułkownik samobójca, także kapłani zaświadczali. Sir Meadows skontaktował się z policją. Był pewien, że nastąpiła tam kradzież i twierdził stanowczo, iż diament znalazł się w Anglii. Hrabiemu de Normand zrobiło się w tym momencie trochę gorąco, bo przypomniał sobie, że przecież Marietta przyjechała z Anglii. Mnie to ciekawiło także ze względów fachowych, ciągnął pan Krepel. Sądząc z opisu, ten diament aż się prosił o przecięcie. Można było uzyskać z niego szalenie rzadką rzecz, mianowicie 2 identyczne kamienie olbrzymiej wielkości. Czegoś takiego nie zawierał nawet ów słynny naszyjnik Marii Antoniny. I nie płaskie, proszę zauważyć, on podobno stanowi bryłę. O tym, że diament stanowi bryłę, hrabia de Normand wiedział lepiej niż ktokolwiek inny. A fakt, że nie wypłynął, że do tej pory znajduje się gdzieś w ukryciu, najlepiej świadczy o nielegalności posiadania. Nie przyznając się ani słówkiem do osobistego udziału w karygodnym przedsięwzięciu, hrabia de Normand z lekkimi wypiekami na twarzy chciwie wysłuchał całej opowieści i nawet poczynił sobie notatki. Zachwycony wzbudzonym zaciekawieniem i dumny ze swojej wiedzy, pan Krepel z radością służył szczegółami. Nie krył przekonania, że Sir Meadows jeszcze żyje, bo dla dobrze zakonserwowanego Anglika 60 to nie wiek. Bez wątpienia żyje też młodszy od niego inspektor policji, a już na pewno pełnią zdrowia cieszy się Lady Arabella Blackhill, wdowa po samobójcy. Też była w Indiach w tamtym czasie. Rezultatem tej sensacyjnej pogawędki był list hrabiego do przybywającego w Anglii teścia. Wysyłając ten list osobiście i nie mając najbledszego pojęcia o filatelistyce i przeszłym zbieractwie, hrabia przylepił na kopercie znaczki po 10 kopiejek cięte bez ząbków. Do głowy mu nie przyszło, bo i skąd, że ta właśnie drobnostka pozwoli jego potomkom odnaleźć kiedyś bezcenny skarb. Pomijając już to, że w tej akurat chwili swoich potomków miał już głęboko w nosie. W liście, podając zapamiętane i zanotowane szczegóły afery, poprosił hrabiego Dębskiego o kontakt bezpośredni z wymienionymi osobami i zdobycie szerszego zakresu wiedzy o wydarzeniach i plotkach. Prośbę zmotywował zwyczajnym zaciekawieniem sensacją. Zarówno list hrabiego, jak i odpowiedź jego teścia pozostały w dokumentach rodzinnych, bo nie wszystkie domy Europy II wojna światowa zmiotła z powierzchni ziemi. Stara hrabina Dębska umarła, kiedy we Francji zapanował już względny spokój i hrabiostwo de Normand mogli bezproblemowo wrócić do domu. Córka Klementyny, najśliczniejsza dziewczynka świata, miała w tym momencie 6 lat i stanowiła przedmiot uwielbienia 14-letniego panicza Przyleskiego z sąsiedniego Przylesia. Cała rodzina Przyleskich zachwycała się hrabianką Dominiką zupełnie szczerze, bo też istotnie dziecko prezentowało słodycz aniołka i wyjątkowy wdzięk. Młodszy od niej braciszek, 4-letni Jasio Piotruś, też miał dużo uroku, ale do siostrzyczki się nie umywał. Klementyna, wiedzona instynktem i własną burzliwą młodością, dzieci chowała rozumnie i rozpuszczała bez przesady. Zachwyt ludzki ją cieszył, zaprosiła zatem małego Krzysia Przyleskiego do Francji, wyraźnie widząc, że o konkurenta dla córki nie będzie musiała się martwić. Omal zwyczajem głów koronowanych nie zaręczono dzieci w pobliżu kołyski. W 1884 roku, w cudownej epoce fin de siècle, mariaż został zawarty i Dominika przeniosła się do Polski prawie na stałe. Brat i rodzice mieszkali w Normand, które prosperowało kwitnąco, przywrócone niemal do dawnej świetności, przystosowanej rzecz jasna do panujących czasów i obyczajów. Giermkowie z halabardami nie stali u każdych drzwi i zbrojna straż nie krążyła po murach, ale normalnej służby nie brakowało i miał kto oporządzać świnie, krowy i konie. Hrabia de Normand kochał żonę miłością ognistą i zachłanną do końca życia i obawa utracenia jej trwała w nim nieodmiennie. Dopiero na łożu śmierci, na początku XX wieku, już nieco zamroczone starością i chorobą, uczynił jej wyznanie. Była mowa, rzekł z pewnym trudem. Pamiętasz może najdroższa? Klementyna, wstrzymując łzy, zapewniła go, że pamięta wszystko, cokolwiek przy nim przeżyła. Diament, wydusił z siebie hrabia, wielki diament. Klementyna wysiliła się uczciwie. Tak, pamiętam, było coś takiego, dawno temu. On jest, oznajmił hrabia z nagłym przepływem mocy i zamilkł. Klementyna, przekonana, że mąż zaczyna majaczyć, ale wciąż pełna nadziei, że jeszcze trochę pożyje, zgodziła się, że proszę bardzo, niech on sobie ten diament pobędzie. Hrabia na nowo zebrał siły. Ja go mam, wyszemrał. Ukryłem w książce, w bibliotece. To było to, przez co miałem nadzieję cię poślubić. Ze zmarszczonymi brwiami Klementyna usiłowała dociec, co też jej mąż ma na myśli. Poślubił ją przecież, więc na samej nadziei się nie skończyło. Teraz wyraźnie było widoczne, że czegoś chce i o czymś próbuje ją zawiadomić. Inaczej nie umrze spokojnie. Wszelkimi siłami zatem starała się mu dopomóc. Coś ma i coś ukrył w książce. Nie diament przecież. Diamenty na ogół ukrywa się inaczej. Jakiś dokument może. List? Spytała niepewnie. Pismo? Nie. Przynieś książka. Sokoły, polowanie, stara. Hrabia mówił słabo, ale patrzył rozpaczliwie. Klementyna sięgnęła do dzwonka, żeby wezwać służbę i kazać przynieść pożądany przedmiot. Mąż jednak zdołał ją powstrzymać. Nie, jęknął. Ty sama, ty sama. W bibliotece panował porządek. Klementyna orientowała się doskonale w lokalizacji rozmaitych dzieł i do części najstarszych trafiła od razu. Trudność sprawił jej wybór, bo polowania i ptactwo okazały się tematem wręcz ulubionym. Nie mogła przynieść wszystkiego, ciężar owych lektur przekraczał ludzkie siły. Na chybił trafił, wyciągnęła najstarsze. Okazało się, że uczyniła słusznie. Hrabia z radości odzyskał trochę siły i sam spróbował otworzyć dzieło. Okładka jednak z wytłaczanej skóry inkrustowana złotą nicią i gęsto poutykana ozdobnymi kamieniami była dla niego za ciężka. Klementyna mu pomogła, wnętrze księgi wydało jej się nieco dziwne, jakby skamieniałe, czymś zlepione. Kartki nie dały się rozdzielić. Nóż, wyszeptał mąż niecierpliwie i nakazująco. Posłusznie rozejrzała się, zdjęła ze ściany sztylet wiszący w charakterze dekoracji i dziubnęła nim w owe zlepione karty. Niewiele obchodziła ją w tej chwili możliwość zniszczenia białego kruka z epoki renesansu. Dla przyjemności umierającego męża gotowa była podpalić cały dom. Karty sklejone tylko po brzegach rozdzieliły się łatwo z cichutkim, potrzaskującym szelestem i ukazało się wybrakowane wnętrze. Dziura wycięta niezbyt równo, a w niej coś owinięte bibułą. Nie mówiąc już nic, Klementyna wydłubała to i rozchyliła bibułę. Wielki diament zalśnił potężnym blaskiem. Długą chwilę panowało milczenie, bo Klementynie odjęło mowę, a hrabia jakby z ulgą zamknął oczy i opadł na poduszki. Oddychał głęboko, zatem był żywy. Palcami opartymi o księgę uczynił ruch, znamionujący chyba zamykanie. Dla Klementyny jego życzenie wciąż było rozkazem. Zdumiona i wstrząśnięta nadal bez słów, włożyła diament razem z bibułą na poprzednie miejsce i zamknęła księgę. Hrabia uzupełnił gest palcami. – Dobrze – powiedziała jego żona głosem nieco zdławionym. – Rozumiem, zalepię. Ulgę na twarzy męża widziała wyraźnie. To była zatem ta informacja, którą chciał jej przekazać i jego pragnienie trafnie odgadła. Co powinna zrobić teraz? Hrabia otworzył oczy i wysilił się jeszcze raz. – Papiery – wymamrotał. – Listy też. Palcami wciąż dotykał książki, więc Klementyna znów odgadła. – Listy i papiery są w książkach, tak? W tej? Nie, chyba w innych. W bibliotece. Powinnam je znaleźć. Mąż potwierdził opuszczeniem powiek i jeszcze raz otworzył oczy. Zanieś, schowaj. Klementyna ponownie udała się do biblioteki. Kiedy wróciła do sypialni, jej mąż już nie żył. Nie wyczyniała żadnych histerii, zniosła jego śmierć mężnie. Ostatecznie doszedł do wieku, w którym śmierć zaczyna być zjawiskiem naturalnym. Ponadto była głęboko wierząca i od razu pomyślała o spotkaniu na tamtym świecie. Kłopotów zejście hrabiego nie przysporzyło najmniejszych, bo spadek po nim stanowiło wyłącznie odremontowany Normois. Reszta majątku, prawnie rzecz biorąc, należała do Klementyny, a i samo Normois miało przejść na syna dopiero po jej śmierci, także żadne zmiany nie nastąpiły poza jedną drobniutką. Ani umierający hrabia, ani zajęta nim Klementyna nie zauważyli groźby, jakby wysunięty łeb zza kotary, osłaniającej drzwi do garderoby hrabiego. Młody lokaj, odpowiedzialny za odzież pana, zamierzał o coś zapytać i pozwolił sobie delikatnie zajrzeć do sypialni dla sprawdzenia, czy można państwu przeszkodzić brutalnym pukaniem. Takt wykazał ogromny, ale na tym skończyła się prezentacja jego zalet. Księgi leżącej na kołdrze hrabiego nie dostrzegł wyraźnie, widział tylko, że coś tam leży, ale diament Klementyna uniosło do góry i blask poraził oczy sługi. Unieruchomiła go ta skrząca się bryła w dłoni hrabiny na tyle długo, że o wyśledzeniu kryjówki skarbu pomyślał zbyt późno. Cofnął się do garderoby, cichutko zamknął drzwi, a węże chciwości wypełzły mu na oblicze. Popędził dookoła, do drugich drzwi, którymi hrabina wyszła z jakimś ciężarem. Zdążył jeszcze ujrzeć tylko jej powrót do sypialni. Łańcuch podglądających nie ograniczył się do jednej osoby. Następnym jego ogniwem był polski sługa hrabiny. Zwykły florek ze wsi dostąpił zaszczytów, aż będących dziełem przypadku to jednak w pełni zasłużonych. Dominika, córka Klementyny, potrzebowała mamki dla dziecka i wybrała z własnej wsi chorzą babę, której młodsza progeniatura kwitła wspaniałym zdrowiem. Najstarszy z owej progenitury był Florek. Z racji wysokiego stanowiska matki spadło na niego szczęście pobierania nauk i rychło wykazał bystrość wyjątkową, opanowując nawet obcy język, jakim posługiwali się państwo. Nie dość na tym. Karmiona przez jego rodzicielkę panienka wydała mu się istotą bliską, której powinien strzec jak oka w głowie. Strzegł zatem, dzięki czemu we właściwej chwili znalazł się we właściwym miejscu. Czteroletnia panienka, dziecko o wściekłej żywotności, wpadła do stawu dostatecznie głęboko, żeby się w nim utopić. Florek zaś wyratował ją z toni. Od tego momentu wzajemne związki utrwaliły się na mur, a Florek wdzięczny zapewne za to, że pozwolono mu się wykazać i nawet dziękowano, pokochał całą rodzinę jaśnie panienki, która zrobiła mu taką grzeczność. Później zaś wyszło na jaw, że rodzona babka jaśnie panienki, jaśnie hrabina de Normois, osobiście podczas ostatniego powstania karmiła w lasie jego rodzonego dziadka, własną szlachetną ręką opatrując mu ranę. Gdyby nie ówczesna jaśnie hrabianka Klementyna, ojca Florka nie byłoby na świecie, a tym bardziej i Florka samego. Pokochał zatem Klementynę uczuciem przekraczającym nie tylko ludzką, ale nawet i psią miarę. Ze ostatnim pobytem w ojczystym kraju Klementyna zabrała wiernego sługę ze sobą i Florek ostatecznie udowodnił swoje talenty. Niemal przerósł Figara w służbowej hierarchii, osiągając stanowisko zaufanego powiernika. Francuskiego lokaja podejrzał czystym przypadkiem, wcale nie żywiąc takiego zamiaru. To, co ujrzał jednakże, od razu go tknęło. Ujrzał mianowicie jego twarz, a na niej kłębowisko węży. Sedno rzeczy zrozumiał z miejsca, nawet nie musiał się nad tym zastanawiać. Lokaj zajrzał do sypialni, gdzie konał właśnie pan hrabia i ostatnim tchem coś tam załatwiał z panią hrabiną. Zapewne wyjawiał jakieś tajemnice dostrzegalne oczami, no i lokaj to zobaczył. A cóż by innego mogło tę dziką zachłanność sprowadzić mu na gębę, jak nie jakieś potężne skarby. Odczekawszy tydzień od pogrzebu hrabiego, wierny sługa udał się do pani hrabiny. Ja, proszę jaśnie pani hrabiny, dłużej milczeć nie mogę, oznajmił stanowczo głosem przyciszonym. Wiem, że to za wcześnie i o przebaczenie proszę. Jaśnie pani nie ma głowy do takich rzeczy, ale z tego może być nieszczęście, więc się ośmielam. Nie mam ci co przebaczać, mów od razu w czym rzecz, odparła Klementyna, która inteligencję Florka ceniła wysoko. Wiedziała, że z barachłem by nie przychodził. Ano nie wiem, czy to ważne, czy też nie, ale widzę, jak ten łajdus węszy, Armand, garderobiany świętej pamięci pana hrabiego. Przykrość zrobi jaśnie pani, ale już trudno. W ostatniej godzinie życia pana hrabiego jaśnie państwo ze sobą mówili, a ten do sypialni zajrzał. Co zobaczył, tego ja nie wiem, ale musiało coś być, bo zgorzał na pysku. To widziałem na własne oczy. A teraz widzę, a tak na wszelki wypadek oka od niego już nie odrywam, że węszy, jakby czegoś szukał. A głównie po książkach w bibliotece. Jak dotąd dosyć z daleka go trzymam, w nocy nie wejdzie, bo sam osobiście o zamek zadbałem. Ale nie wiem, co dalej. I może być, że dla jaśnie pani to ważne, bo jak nie, to już nie będę głowy zawracał. Klementyna całego przemówienia wysłuchała spokojnie, ale nieco pobladła. Jedyny dokument, jaki dotychczas odnalazła, zresztą przypadkiem i nie wśród książek, tylko w biurku hrabiego, to był list od jej własnego ojca, skierowany do zięcia, zawierający uzupełnienie wieści wysłanych w liście wcześniejszym. Jedyne, co z niego zrozumiała dokładnie, to to, że diament był kradziony, a posiadanie go stanowi lub też może stanowiło straszliwą hańbę dla posiadacza. Hrabia Dębski, pisząc, miał wprawdzie na myśli pułkownika Blackhilla, ale jego córka nie mogła tego odgadnąć, bo nie napisał wyraźnie. Kontynuował temat jego zięciowi doskonale znany. Córka przeraziła się śmiertelnie, pomyślawszy o mężu. Ani jedna sekunda przy śmiertelnym łożu hrabiego nie zatarła się w jej pamięci i nie miała cienia wątpliwości, co też ów lokaj mógł zobaczyć. Rabunku się nie obawiała, widok diamentów wprawdzie nią wstrząsnął, ale pazerności jeszcze nie obudził. Niechby go nawet ktoś ukradł, niechby go diabli wzięli. Z utratą błyskotki godziła się chętnie, istniało tu jednak niebezpieczeństwo, że sprawa wyjdzie na jaw. Dopadnie ten lokaj łupu czy nie, może o nim coś powiedzieć, może rozgłosić, co widziała. Wtedy owa straszliwa hańba spadnie na jej świętej pamięci nieboszczka męża, który już nie zdoła się bronić. Do tego nie dopuści za żadną cenę. Myśl Klementyny biegła i ujawniała się w oczach. Florek czekał na jej odpowiedź, patrzył, widział jej wzrok i zaczynało mu się robić zimno i gorąco na przemian. Zyskał pewność, że słusznie postąpił, przechodząc z donosem, a może należało nie czekać nawet do pogrzebu pana hrabiego. Wolałabym nie żyć, wyrwało się w końcu Klementynie, ale musiałyby nie żyć także moje dzieci i wnuki. To widzę, że sprawa nie lekka, ośmielił się zopiniować sługa. Najcięższa w świecie, czekaj, muszę się zastanowić. To jaśnie pani wolno, ale ja już pozwalam sobie coś tam zrozumieć. Już niech jaśnie pani będzie spokojna i na mnie nie zwraca uwagi. Popatrzyli sobie w oczy i poniechali słownej wymiany poglądów. Wzajemne zrozumienie zostało osiągnięte. Honor męża czy ludzkie życie? Klementyna w ułamku sekundy dokonała wyboru dokładnie odwrotnego niż Arabella. Idealnie zwykłą i normalną rzeczy koleją dziewka kuchenna spotkała się ze swoim wsiowym amantem poza murami zameczku. Hrabiostwo de Normua obrony przed wrogiem nie przewidywali. W czasie remontu zatem mury pozostawiono w malowniczym nieładzie. Przełazić przez nie było o tyle trudno i uciążliwie, że proces kruszenia postępował i kamienie leciały niekiedy spod nogi, wprost do pozbawionej wody fosy. Dziewka kuchenna jednakże, w amancie mocno rozamurowana, znała przejścia bezpieczne. Fosa ponadto, acz sucha, to jednak uporządkowana, porosła piękną trawą, pachnącymi ziołami i rozmaitym dzikim kwieciem, doskonale nadawała się na romantyczne spotkania. Znacznie mniej romantyczne wydało się zakochanej parze znalezisko wśród bujnych roślin na kamienistym podłożu znienacka ujrzane. Dziewka rzecz jasna krzyk z siebie wydała taki, że na równe nogi poderwał całą służbę zamkową. Amant, nie zdążywszy zatkać jej gęby, przytomnie uciekł, a na jego miejsce zleciał się tłum, wdziękami dziewki znacznie mniej zainteresowany. Zamieszanie rychło dotarło do Klementyny. W 1906 roku telefon już istniał, policja zatem zjawiła się szybko. Wszelkie rozmowy z władzami i wyjaśnienia wziął na siebie kamerdyner, chociaż pani zgłosiła pełną chęć współpracy. Wiadomo było jednak, iż wiedza o służbie u państwa rzadko przekracza stan zerowy. Rozsądne gliny zatem wolały gawędzić na nieco niższym poziomie. Otóż jest to dzień trzeci. Zeznał osobiście kamerdyner, zachowując dostojne opanowanie, bo w zawodzie był fachowcem z dziada pradziada. Od 2 dni go nie było, tego Armanda Bouchera. Nikt go nie widział, ale wyznam od razu, nikt się tym zbytnio nie przejmował. Dlaczego? Przerwał podstępnie komisarz policji. Nie był lubiany? Nie to. Lubił się dawać. Grzeczny i nieleniwy, dowcipny, towarzyski. Ale wiadomo było, że zostanie zwolniony, bo głównie zatrudniał się przy panu. Młody pan hrabia ma swojego lokaja. Wszyscy myśleli, była mowa wśród służby, że nie czekał, tylko sam się wyniósł. Może znalazł dobre miejsce i wolał nie zwłóczyć. Niegrzecznie i głupio, bo w ten sposób sam się pozbawił dobrego świadectwa, ale może całkiem zmienił zajęcie. Młody był. Z pensją jaśnie pani hrabina nie zalegała, miał swoje i tak uważano, że po prostu poszedł precz. A rzeczy, jego rzeczy. Kamerdyner pozwolił sobie na odrobinę niesmaku w spojrzeniu. O jego rzeczach to dopiero teraz wiadomo, że zostały. Wyjaśnił godnie. Nikt tu po cudzych pokojach nie szpera. Powiem dokładnie. Pierwszego dnia jeszcze nie zwrócono uwagi, że go nie ma. Dopiero wieczorem ktoś zauważył nieobecność na kolacji. Kto? Przykro mi, tego nie wiem. Mam osobiste wrażenie, że któraś pokojówka. Jadam oddzielnie u siebie. Czy mówić dalej? Tak, proszę. Zatem nieobecność nie obudziła wielkiego zainteresowania. Nazajutrz, drugi dzień, zauważono, że go ciągle nie ma, ale przypuszczano jakąś eskapadę. Skorzystał, powiedzmy, z tego, że po śmierci świętej pamięci pana hrabiego miał mniej zajęcia i pozwolił sobie na wybryk. Dopiero dziś, dzień trzeci. Rzucił okiem na zegar i zawahał się. No, za chwilę, będzie to wczoraj, zawsze jednak dzień trzeci. Rozmowy przy posiłkach nabrały, rzekłbym, rumieńców i sam zdecydowałem, że należy, o ile nie wróci do jutra, sprawdzić, czy zabrał ze sobą swoje bagaże. Nastąpiłoby to dziś. Rozumiem, powiedział w zamyśleniu komisarz policji i zaczął dopytywać się o ściślejsze związki nieboszczyka z Fosy z kimkolwiek. W rezultacie, przesłuchawszy cały personel, dowiedział się, że Iżdana w ostatnich dniach życia przejawił jakby nowe cechy. Był milczący, zdradzał lekkie roztargnienie. Pracy zawodowej oddawał się jakoś tak z daleka od ludzkich oczu, może nawet wydawał się odrobinę zdenerwowany. Ale szło to wszystko na karb porządkowania rzeczy nieboszczyka hrabiego i przewidywanego zwolnienia. Często wybiegał na mury zamkowe i patrzył w dal. Co to mogło oznaczać, nikt nie potrafił odgadnąć. Zważywszy brak jakichkolwiek obrażeń poza śladami potłuczenia i skręcenia karku, śmierć lokaja uznano w końcu za nieszczęśliwy przypadek. Za którymś wybiegnięciem na mury kamień mu się obsnął spod nogi, zleciał i cześć. Fakt wybiegania stanowczo potwierdzał zaufany sługa hrabiny pochodzenia polskiego, nie mający żadnych związków z francuskim personelem i żadnego powodu, żeby kłamać. W kronice gospodarskiej smutne wydarzenie zostało odnotowane. Rzeczy denata i odszkodowanie wysłano jego starszej siostrze, która była jedyną krewną. Klementyna zaś, mężnie poruszywszy temat, dowiedziała się od Florka, że policja zgadła doskonale. Rzeczywiście nieboszczyk z tego muru się zwalił, więc chyba mu było przeznaczone. Wstrząśnięta lekko wybrykiem losu, rozpoczęła porządki w bibliotece. Pomocą służył jej wyłącznie zaufany sługa, niezbędny do dźwigania ciężkich foliałów i nikt więcej. Nie zamykała jednakże drzwi na klucz i nie zakazywała wstępu lokajom i pokojówkom. Zajęcie jej zatem wydało się naturalne i nieszczególnie interesujące. Nie wzbudziło ani podejrzenia, ani sensacji. Dopiero po miesiącu trafiła na mężowskie archiwum. 200-letnie żywoty świętych zostały przez hrabiego uznane za dzieło nie cieszące się wielkim powodzeniem i raczej rzadko czytane. Wybrał je na bezpieczną kryjówkę i umieścił wśród starych kart część korespondencji. Klementyna znalazła tam brudnopis jego listu do teścia, pierwszą odpowiedź swojego ojca, obszernie opisującą angielską stronę diamentowej afery, kilka notatek i wycinki z prasy. Jeden był angielski i snuł dywagacje na tle samobójstwa pułkownika Blackhilla, a dwa francuskie i te dość krótko, ale za to tajemniczo, napomykały o klątwie, która ciążyła na pozornie niewinnym domu w Paryżu, gdzie w ciągu jednego tygodnia tragicznie zmarły trzy kobiety. Wśród notatek znajdowała się jakaś dodatkowa wzmianka o Francuzie, który podobno był legalnym właścicielem diamentu. Nie wszystko Klementyna do siebie dopasowała, szczególnie te jakieś trzy kobiety z klątwą wydały jej się nieco oderwane od tematu, ale ulgi doznała olbrzymiej. Nie na jej męża miała spaść hańba, tylko na angielskiego pułkownika. Skąd i jakim sposobem diament znalazł się w posiadaniu hrabiego Denormois, nie miała pojęcia. Nie wierzyła, że mógł go ukraść, jak zwyczajny złodziej. Jeśli ktokolwiek go ukradł, to z pewnością nie jej szlachetny mąż. A w detale kolejnych czynów przestępczych nie zamierzała wnikać. Plotka o Francuzie skojarzyła jej się przy tym w sposób niejasny z prawem do kamienia i na tym poprzestała. Ważna była w tym wszystkim sama możliwość oczyszczenia dobrego imienia nieboszczyka hrabiego, a reszta jej zbytnio nie obchodziła. Co nie przeszkadzało, że istnienia diamentu na wszelki wypadek wolała nie ujawniać. Nabrała za to ochoty, żeby go jeszcze raz obejrzeć. Chęć zrealizowała w samotności, pozbywszy się nawet Florka. Drzwi do biblioteki tym razem zamknęła, własnoręcznie pozapalała dodatkowe lampy, bo luksusy w postaci elektrycznego oświetlenia od roku już w zamku istniały. Wyciągnęła dzieło o sokołach i przypomniała sobie, że obiecała mężowi na nowo zalepić rozklejone karty. Nie było to trudne, klej znajdował się w bibliotece, często do takich celów używany. Na ogół zajmował się tym specjalnie wzywany introligator, ale Klementyna również umiała się substancją posługiwać. Wyjęła ją z szafki, przygotowała pędzelek i dopiero wtedy otworzyła księgę. Bardzo długo wpatrywała się w roziskrzony blask lśniący w świetle lampy. Ostatecznie była kobietą i od takiego widoku niełatwo jej było się oderwać. Wielki diament zaczął roztaczać przed nią swoje uroki. Wyrzec się go? A właściwie dlaczego miałaby się go wyrzec? Stanowił wartość olbrzymią i był cudownie piękny. Miała córkę, miała nawet wnuczkę. Było komu go przeznaczyć. Gdyby zaśmiała go zwracać, to niby jak? W czyje ręce przekazywać? Wetknąć do grobu owego pułkownika, który wypierał się go nawet po śmierci? Czy też może osobiście zawieźć do Indii i potajemnie podrzucić w jakiejś starej świątyni, która w ogóle nie wiadomo, gdzie się znajduje? Bzdura. A jeśli rodzina, co nie daj Boże, zubożeje, takie zabezpieczenie z pewnością się przyda. Z trudem oderwała się od świetlistej bryły, lekko i delikatnie skleiła rozłączone sztyletem karty i odłożyła na miejsce dzieło o sokołach. Papiery z żywotów świętych schowała w szkatułce we własnej sypialni.